Witajcie kochani, spotykamy się dziś w czasie świąt. Mamy święto zmarłych. Chciałbym na samym początku, chciałbym nas nakłonić na chwilę wspomnień. Jest takie powiedzenie, które mówi: umarł król, niech żyje król. Tak jakoś w naszym narodzie utarło się, że o zmarłych nie mówi się źle. Jeśli nie ma co dobrego powiedzieć, to nie mówmy źle. Myślę, że po części jest to dobre wtedy, kiedy uznajemy to, kiedy mówimy w taki sposób przez pryzmat przebaczenia. Wtedy, kiedy nawet jeśli wspominamy zły czas, złe chwile, to już tego nie wspominamy, dlatego że przebaczenie mamy w swoim sercu. Ale chciałbym, abyśmy wspomnieli dzisiaj godnych naśladowania. Pewno wielu z was ma takie osoby, które zostawiły po sobie dobre świadectwo. Ja również mam takie osoby. Też pamiętam takich ludzi, kiedy rozmawiam z kimś, czasami powołuję się na słowa, powołuję się na życie, powołuję się na świadectwo, które zostawili mi samemu. Kochani, ale gdybyśmy wspominali nie tylko tych godnych, ale gdybyśmy spróbowali wspomnieć wszystkich wierzących, mam na myśli wierzących, tych, których nie ma już pośród nas, tych, których znaliśmy. Co o nich moglibyśmy powiedzieć? Co po sobie pozostawili? Treścią dzisiejszego zwiastowania nie ma być obgadywanie ani ludzi, ani kościołów, ale treścią dzisiejszego zwiastowania chciałbym, aby było świadectwo życia. Nasze osobiste świadectwo czy świadectwo Kościoła. I chciałbym, żebyśmy zwrócili się do listu apostoła Pawła do Tesaloniczan. Pierwszy list do Tesaloniczan, pierwszy rozdział od 1 do 10 wersetu. Czytamy tak. Paweł, Sylwan i Tymoteusz do zboru Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie, łaska wam i pokój. Dziękujemy Bogu zawsze za was wszystkich, wspominając was w modlitwach naszych nieustannie. Mając w pamięci dzieło wiary waszej i trud miłości i wytrwałość w nadziei pokładanej w Panu naszym Jezusie Chrystusie przed Bogiem i Ojcem naszym. Wiedząc, bracia umiłowani przez Boga, że zostaliście wybrani, gdyż Ewangelia zwiastowana wam przez nas doszła was nie tylko w słowie, lecz także w mocy i w Duchu Świętym i z wielką siłą przekonania, wszak wiecie, jak wystąpiliśmy między wami przez wzgląd na was. A wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana i przyjęliście słowo w wielkim uciśnieniu z radością Ducha Świętego. Tak, iż staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i w Achaii. Od was bowiem rozeszło się słowo Pańskie, nie tylko w Macedonii i w Achaii, ale też wiara wasza w Boga rozkrzewiła się na każdym miejscu, tak iż nie mamy potrzeby o tym mówić. Bo oni sami opowiadają o nas, jakiego to u was doznaliśmy przyjęcia i jak nawróciliście się od bałwanów do Boga, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać Syna Jego z niebios, którego wzbudził z martwych, Jezusa, który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym. Tematem dzisiejszego zwiastowania, dzisiejszego słowa jest dzieło wiary. Moje dzieło wiary. Mojego kościoła, poszczególnych wierzących. Ten list apostołowie napisali do kościoła w Salonikach. Dzisiaj Saloniki jest to chyba drugie pod względem wielkości miasto w Grecji. Czytaliśmy o kościele wtedy. Nie tylko Macedonia, nie tylko Achaja, ale gdziekolwiek apostołowie się udawali, słyszeli o kościele w Salonikach. Nie wiem, czy dzisiaj za daleko mieszkamy, ale nie słyszę dzisiaj. Nawet nie wiem, nie mam pojęcia, czy jest kościół w Salonikach chrześcijański, żywy, prawdziwy. Jeśli jest, to jak funkcjonuje. Jest coś szczególnego w tym kościele. Już na samym początku apostołowie mówią do kościoła: dziękujemy Bogu zawsze za was wszystkich, za każdym razem, kiedy wspominamy was w modlitwach i czynimy to nieustannie. Jest coś szczególnego w życiu tego kościoła, w życiu tych ludzi, członków tego kościoła, że nie przestają dziękować, bez ustanku ciągle opowiadają świadectwo, jaki jest Kościół w Salonikach. Czy my o naszym Kościele, czy możemy tak mówić, że Kościół w Nysie ma właśnie to coś niesamowitego? Nawet nie musimy o tym mówić, po prostu to samo idzie. Jak jest w twoim, w moim życiu? Kluczowym wersetem dzisiejszego rozważania jest werset trzeci. Mając w pamięci po pierwsze dzieło wiary waszej. Kto dzisiaj przyzna się, że jest niewierzącym? Każdy, niemal każdy byłby w stanie, nie wiem co zrobić, żeby udowodnić, że jest człowiekiem wierzącym. Tak wielu ludzi mówi, że jestem wierzącym. 90 ileś procent tego narodu to są ludzie wierzący. A słyszymy co? To, co słyszymy, dzieło wiary waszej. W innym tłumaczeniu jest napisane skuteczna wiara wasza, albo jeszcze w innym, mając w pamięci czyny płynące z waszej wiary. Jeśli jesteś człowiekiem wierzącym, jak swoje dzieło swojego wierzenia dokumentujesz swoim życiem? Jestem wierzącym. Powiedzieć jest łatwo. Przyjść do kościoła jest łatwo. Otworzyć swoje usta, pomodlić się, zaśpiewać jest łatwo. Ale dokumentowanie swoim życiem, swojej wiary, to już jest troszeczkę trudniejsze. Pewno wielu z nas, gdybyśmy chcieli, to moglibyśmy spróbować udokumentować, uzasadnić dzieło naszej wiary. Ale to nie chodzi o to, abyśmy my to zrobili. Tutaj czytamy, że to nie to Tesaloniczanie wysłali ten list do apostoła Pawła, do innych, mówiąc jakim kościołem jest, ale odwrotnie, to oni, patrząc na nich, widząc ich życie, widząc ich wiarę, takie słowa o nich powiedzieli. Skuteczność mojego wierzenia. Dalej w tym samym wersecie mówi, mając w pamięci trud waszej miłości. Myślę, że Chyba mogę tak powiedzieć, większość ludzi na tym świecie miłość kojarzy właśnie z braniem, ze spijaniem śmietanki, że miłość to ten miodzio, który na mnie spływa. Natomiast miłość to nie to, co czujemy, ale miłość to to, co robimy. Myślę, że w tak wielkiej masie rozwodów, gdybyśmy pytali tych ludzi, którzy się porozwodzili, pewno wielu z nich uzasadniałoby to w taki sposób, ale ja nie czuję miłości, bo ona nie daje mi miłości. A tutaj mówimy, że oni wspominają trud ich miłości. Nie wiem, jaki mieli trud. To, co czytaliśmy tutaj, że słowo nie przyszło im łatwo przyjmować. Podejrzewam, że wtedy, kiedy przyjęli słowo, wtedy, kiedy powiedzieli tak, chcę być człowiekiem wierzącym, przyszło na nich wiele trudów, prześladowań. I dlatego jestem przekonany, że mówią tutaj apostołowie, że mamy w pamięci trud waszej miłości, albo jak w innym tłumaczeniu jest napisane, skuteczną, pracowitą waszą miłość. Czy twoja miłość taka jest? Czy to jest ta miłość skuteczna, pracowita? Czy to jest ten trud miłości? Miłość to jest to, co się czyni. Jeśli kochasz, to nie szczędzisz trudu, aby to okazywać. Ostatnio wiele zaglądam do swoich starych notatek. I sprzed wielu lat zapisałem sobie cytat ze Samarytanki. I pewna niewiasta pisze: gdy zobaczyłam, że ci ludzie nie różnią się od innych, wyznają co innego, mówią co innego, to było powodem dla tej kobiety, aby odejść z kościoła. To było powodem jej zgorszenia. Ona sama wtedy zaczęła się zastanawiać, czy Bóg faktycznie jest. Nie wiem, co zobaczyła w danym kościele, nie mam pojęcia, nie pamiętam, o jakim kościele tam była mowa. Zacytowałem sobie tylko te słowa, zapisałem, bo uważałem, że to są ważne słowa również i dla mnie samego. Ale o kościele, o którym ona mówiła, nie widziała trudu miłości, nie widziała skutecznej miłości, pewno w ogóle jej nie widziała. Jaką miłość widać w naszym kościele? Jaka to jest miłość? Czy ta nakierowana na odbieranie? Przychodzę do kościoła i oczekuję, że wszyscy będą mnie kochać, że będą wylewać swoją miłość na mnie. Czy ja wchodzę do kościoła po to, żeby kochać? Bez względu na wszystko. Jesteśmy chrześcijanami, nazywamy się imieniem Jezusa Chrystusa. Mówimy, że jesteśmy Jego uczniami, że jesteśmy Jego naśladowcami. Wiemy, w jaki sposób Pan Jezus okazał miłość. Wtedy, kiedy Go bito, wyszydzano, wtedy, kiedy rodzina Go odrzuciła, można by mówić i mówić, a On okazał miłość. Jak wygląda nasza miłość? W chwili zranienia, w chwili doświadczenia, wtedy, kiedy jest to trudna miłość. Tu jest mowa o Kościele, który znosił trudy miłości. Nie było łatwo okazywać tą miłość, a jednak ta miłość była widoczna. Mając w pamięci dzieło wiary waszej, mając w pamięci trud miłości waszej i mając w pamięci wytrwałość nadziei pokładanej w Panu Jezusie Chrystusie. Tak sobie myślę, że wiele razy mówimy, mam nadzieję. Nawet wychodzimy z kościoła, usłyszeliśmy słowo nadziei. Wychodzimy, mówimy, halleluja, Panie Boże, dziękuję Ci. Czy to jest nadzieja? Tu jest mowa o dziele wytrwałości w nadziei. Gdyby z nadzieją też było tak łatwo, wcale nie byłoby tu mowy o wytrwałości. Tak, chyba każdy z nas może powiedzieć, że nadzieja nasza jest w Bogu. Nawet niemieckie wojsko, zresztą nie tylko niemieckie, na przestrzeni historii wiele armii nosiło chrześcijańskie napisy. W Bogu nasza nadzieja. A gdzie tam był Bóg? Tym bardziej, gdzie była nadzieja? Ale kochani, skoro my mówimy, że w Bogu mamy nadzieję, w Bogu jest nasza nadzieja, to zadajmy sobie pytanie, czy o nas samych można by było powiedzieć tak, jak Biblia, jak Nowy Testament mówi o Abrahamie. Wbrew nadziei żywił nadzieję. Wtedy, kiedy była sytuacja beznadziejna, Abraham żył nadzieją. I wytrwał w tej nadziei do końca. O tym wspominałem ostatnio. Czy o nas można by było w ten sposób powiedzieć? To jest człowiek, który żyje nadzieją. Czy o nas składają takie świadectwo, czy o Tobie, o Twoim Kościele, mówią tak, idź tam do nich, idź tam do niego, czy do niej. To jest człowiek, który nie tylko żyje nadzieją, ale to jest człowiek, który zostawi i nadzieję, który napełni nadzieją i Twoje życie. Chciałbym, żeby tak było. W liście do Rzymian, w 8 rozdziale, w wersecie 24 i 25 czytamy takie słowa. A nadzieja, którą się ogląda, nie jest nadzieją. Bo jakże może ktoś spodziewać się tego, co widzi? A jeśli spodziewamy się tego, czego nie widzimy, oczekujemy żarliwie, z cierpliwością, to jest nadzieja wtedy, kiedy masz obietnicę, wtedy, kiedy przychodzą przeciwności, a ty żarliwie, cierpliwie oczekujesz, wtedy, kiedy wszystko mówi, że tak się nie stanie, ale ty jednak ufasz Bogu i takie świadectwo składasz. Uważam, że to, co czytamy, właśnie takie świadectwo Kościół w Salonikach złożył. Nie wiem, jakie sytuacje beznadziejne mieli. Ale czytaliśmy, że oni przyjęli słowo. Oni uwierzyli temu słowu i oni żyli nadzieją pomimo przeciwności. I chyba wielu z nas może dzisiaj mówić, tak, znam słowo. Słowo Boże dotknęło się mojego życia. Wielu z nas może mówić, słowo Boże przemieniło moje życie. Tak wiele obietnic Bożych słyszałem. Mam nadzieję, mam nadzieję. Czy chodzi o to, co masz? Raczej chodzi o to, w jaki sposób żyjesz. Czy to jest nadzieja żywa? Czy to jest nadzieja, która wzrasta w Tobie wtedy, kiedy przychodzą obietnice, kiedy na nowo ktoś ją rozgrzewa? Czy to jest nadzieja, która pokazuje, że w najtrudniejszych okolicznościach życia nie zobaczysz u mnie smutku, bo ja żyję nadzieją? Chciałbym, żebyśmy zrobili pewien test sobie samym, naszym kościołom. Jeśli wierzymy, że Boże Słowo jest tym Słowem żywym, skutecznym, działającym, jeśli wierzymy, że Pismo Święte mówi do nas, chciałbym, abyśmy spróbowali ten sam fragment z listu do Tesaloniczan przeczytać jeszcze raz, ale zmieńmy tam adresatów. Nie czytajmy tego jak list do Tesaloniczan. Teraz jesteśmy w kościele w Nysie. Spróbujmy przeczytać to jak do kościoła w Nysie, czy gdziekolwiek, gdzie jesteś. Ja będę czytał to jako adresat Nysy. Paweł, Sylwan i Tymoteusz, apostołowie Jezusa Chrystusa, do zboru w Nysie, w Bogu Ojcu i w Panu Jezusie, łaska wam i pokój. Dziękujemy Bogu zawsze za was wszystkich, kościele w Nysie, zawsze wspominając was w modlitwach naszych nieustannie, mając, kościele, w pamięci dzieło wiary waszej, mając w pamięci wasz trud, trud miłości, mając w pamięci i wytrwałość w nadziei pokładanej w Panu Jezusie Chrystusie przed Bogiem i Ojcem naszym. Wiedząc, bracia umiłowani, że przez Boga zostaliście wybrani. Gdyż Ewangelia zwiastowana wam przez nas doszła w was nie tylko w słowie, ale Ewangelia doszła do was w mocy Ducha Świętego i z wielką siłą przekonania. Wszakże wiecie, jak wystąpiliśmy między wami przez wzgląd na was. A wy, drodzy bracia i siostry, kościele, staliście się naśladowcami naszymi i naśladowcami Pana i przyjęliście w wielkim uciśnieniu i z radością Ducha Świętego to słowo. Tak przyjęliście to słowo, iż staliście się wzorem dla wszystkich, nie tylko w Nysie, ale i w województwie opolskim. Od was bowiem rozeszło się słowo Pańskie, nie tylko w Nysie i w województwie opolskim, ale także wiara wasza w Boga rozgrzewiła się na każdym miejscu. Na każdym miejscu. Tak, iż nie mamy potrzeby o tym mówić. Kochani, przyjdzie czas, kiedy inni ludzie będą wspominać nasz Kościół. Twój Kościół. Kiedy inni ludzie będą wspominać Twoje i moje życie. Kiedy inni będą z perspektywy czasu oceniać i będą mieli tego czasu na tyle dużo, aby mówić o świadectwie naszego życia. I obyśmy byli w gronie tych, których będą nazywali nauczycielami. Obyśmy byli w gronie tych, o których powiedzą, tak, ci ludzie, ten człowiek zostawił mi tak wiele. Ja naprawdę dziękuję Panu Bogu za tych ludzi, których postawił na mojej drodze życia. Byli to i młodsi, i starsi. I od wielu z nich wziąłem słowa, przyjąłem je do siebie, ich postawy przyjąłem jako godne naśladowania. To, co mówi apostoł Paweł, Sylwan i Tymoteusz. Staliście się wzorem dla wszystkich. Staliście się naśladowcami naszymi. Dziękuję Bogu za tych ludzi, których mogę dzisiaj naśladować. Kochani, jedno jest pewne, że będą oceniać nas nie według tego, co mówimy, ale będą oceniać nas według dzieła wiary, według naszego dzieła wiary. Będą nas oceniać według trudu naszej miłości, według wytrwałości w nadziei, o której mówimy, że mamy ją w Jezusie Chrystusie. Ale i tak, to wszystko to jest ocena ludzka, a pozostaje jeszcze ocena przed Panem Bogiem. Taki dzień jak Święto Zmarłych jest dobrym czasem, aby cofnąć się w tył, aby spojrzeć na ludzi, którzy złożyli nam dobre czy złe świadectwo, aby wtedy skonfrontować siebie samego, pomyśleć, jakie ja świadectwo składam. Czas biegnie tak szybko. Tak wiele ludzi odchodzi, przemija i zostaje świadectwo życia. W Ewangelii Jana, w 18 rozdziale, w 37 wersecie, Pan Jezus wypowiada słowa przed Piłatem. Tam jest mowa o tym, został Pan Jezus pojmany i wtedy jest rozprawa. Jesteś królem, czy nie jesteś? Mamy Cię zabić, czy nie mamy? Kim Ty naprawdę jesteś? I czytamy tam tak. I rzekł mu wtedy Piłat. A więc jesteś królem? Odpowiedział mu Jezus. Sam mówisz, że jestem królem. Ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto z prawdy jest, słucha głosu mego. Pan Jezus jakby chciał powiedzieć tutaj Piłatowi i każdemu z nas. Ja mogę mówić, kim jestem. Popatrz to, co robię, to, w jaki sposób żyję, to ci pokażę, kim jestem. W tych słowach odczytuję następującą prawdę. Nie muszę przekonywać innych, kim jestem. Moje życie o tym mówi. Moje życie o tym mówi. Moja wiara o tym mówi. To, czy jesteś wierzącym człowiekiem, czy nie, wyznacznikiem tego wcale nie jest, jak często chodzisz do kościoła. Wyznacznikiem tego jest dzieło wiary twojej, jest trud miłości, jest wytrwałość w nadziei i tak dalej, i tak dalej. Kochani, świadectwo mojego życia. Jakie jest świadectwo mojego, twojego życia? Jakie jest świadectwo naszego Kościoła? Kościoła, który my sami tworzymy. Pan Jezus mówi, ja wiem, jaki jest mój cel tutaj na ziemi. Ja wiem, jakie jest moje przeznaczenie. Ja przyszedłem po to, aby dać świadectwo tego, kim jestem. I wiemy dobrze, że do końca Pan Jezus dał świadectwo tego, kim jest. Do końca wiemy, że dał świadectwo tego, jak bardzo kocha nas, jak bardzo kocha Ciebie i mnie. Świadectwo prawdy. Jakie jest nasze świadectwo prawdy? Kochani, chciałbym, abyśmy wykorzystali ten czas, żeby nie tylko wspominać o tych, których nie ma już pośród nas. Ale chciałbym, abyśmy wykorzystali czas przede wszystkim na refleksję nad samym sobą. Co zostawiam ja? Chciałbym na koniec pomodlić się. Zachęcam, proszę, otwórzcie swoje serca, stajmy w szczerości przed Panem Bogiem. Dobry Panie, dziękuję Ci. Dziękuję za to, że dałeś słowo. Słowo prawdy, słowo, które ma moc zmiany, słowo, które tyle przemian uczyniło w życiu wielu z nas. Dziękuję, Panie, za tą przemianę, które Twoje słowo wykonało i w moim życiu. Panie, dziękuję za to, że możemy mówić do Ciebie, że jesteś naszym Panem, że jesteś naszym Bogiem. Dziękuję za to, że nas prowadzisz. Panie, tak wiele świadectw czytamy w Biblii. Tak wiele świadectw dałeś nam oglądać spośród braci i siostr. Panie, ale tak chcemy my sami być tym właściwym świadectwem. Tak wierzę, że Twoje słowo jest żywe i skuteczne, gotowe osądzić wszelki zamysł ludzki. Proszę Boże, otwieraj Twoje słowo w całej pełni przed nami, abyśmy, Panie, mogli zobaczyć nie tylko to, czego nie powinniśmy robić, aby nie składać złego świadectwa, ale proszę, prowadź nas, napełniaj, mów do nas, inspiruj, abyśmy mogli składać te właściwe świadectwo. Tak wiemy, każdy z nas wie, że nie żyjemy dla siebie. Żyjemy dla tych, którzy nas otaczają. Żyjemy dla tych, których postawiłeś dookoła nas. Panie, daj nam, dodaj nam wiary, abyśmy mogli patrzeć na życie pełni wiary. Abyśmy mogli, Panie, nieść przemiany. Proszę, Panie, dodaj nam siły, abyśmy mogli być wykonawcami miłości. Miłości, o której mówimy. Miłości takiej, jaką widzieliśmy u Ciebie. Miłości takiej, jakiej sami doświadczyliśmy od Ciebie, kiedy przychodzisz z wybaczeniem, z łaską. Proszę, Panie, prowadź nas. Prowadź nas w nadziei, którą wyznajemy. Nie tylko prowadź nas, ale daj nam siły, Panie, abyśmy, będąc gdziekolwiek, abyśmy byli tą światłością, Twoją właściwą światłością, abyśmy byli tymi, którzy dają właściwy smak, smak życia dla tych, pośród których nas stawiasz. Aby nasze życie, aby nasze chrześcijaństwo przyczyniało się do tego, że ktoś zaczyna żyć nadzieją, że ktoś zaczyna odnajdywać na nowo nadzieję w Tobie. Panie, prowadź nas i dziękuję. Dziękuję za wszystkich tych, których postawiłeś na naszej drodze, na mojej drodze, za wszystkie te osoby, które złożyły właściwe świadectwo, za inspirację, Panie, tych świadectw i w moim życiu. Panie, dziękujemy Ci. A teraz, moi drodzy, to, co zostało jeszcze do zrobienia. W zasadzie już to powiedziałem. Resztę zostało do zrobienia. Wierzę, że przyjęliśmy słowo. Wierzę, że Pan Bóg mówił do nas. Wierzę, że daliśmy Mu przystęp. A teraz każdego dnia stawiajmy nowe kroki. Stawiajmy czoła nowym wyzwaniom. Pełni wiary, pełni miłości i pełni nadziei. Życzę Wam obfitości w tych wyzwaniach. Zostańcie z Bogiem.